Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
Dzień dobry, Weronika Zaguła, witam w niedzielny poranek. Kościół, wydarzenia, komentarze i dzisiaj też film. Film Życia nie można zmarnować. To film, który opowiada historię ojca Michała Tomaszka i ojca Zbigniewa Strzałkowskiego, franciszkanów, polskich męczenników zamordowanych w Peru w 1991 roku przez tamtejszych terrorystów. Film przepiękny i wspaniały. Skąd wiem, że taki, skoro jeszcze jesteśmy przed premierą? Ano dlatego, że dziennikarze mają taki przywilej, że czasami mogą niektóre filmy obejrzeć przed premierą. Ale jest to też przywilej dla słuchaczy, dlatego że taki dziennikarz wtedy oczarowany i zachwycony filmem chce swoim słuchaczom o nim opowiedzieć. I dlatego z nami jest Krzysztof Tadej, twórca filmu i dziennikarz Telewizji Polskiej. I właśnie o tym filmie, o polskich męczennikach i o miłości, bo do miłości się to wszystko sprowadza, będziemy dzisiaj rozmawiać.
Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
Film niesamowity, przenosi nas do Peru, ale opowiada nam też historię w Polsce, bo tutaj zostały rodziny tych męczenników. I o tym właśnie chciałabym dzisiaj z naszym gościem porozmawiać. Krzysztof Tadej, powiedziałam już, dziennikarz TVP i twórca filmu Życia nie można zmarnować. Jest rok 91, polscy męczennicy w Peru zostają zamordowani. Jest rok 2015 i Telewizja Polska pokaże pana film. Co się stało pomiędzy, że ten film powstał?
Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście ta sytuacja związana z polskimi męczennikami jest niesamowita. Niesamowita w kilku wymiarach. W 1988 roku oni pojawili się w Peru, dwóch zakonników, a rok później dołączył do tej dwójki ojciec Michał Tomaszek, trzeci zakonnik. Tylko dlatego, że jeden z nich, ojciec Jarosław Wysoczański, wrócił w 1991 roku, przyjechał na kilka tygodni do Polski na urlop, tylko dlatego żyje. Zresztą taka była sytuacja, że ojciec Zbigniew Strzałkowski, jeden z zamordowanych, miał jechać wtedy i zadzwoniła siostra ojca Jarosława Wysoczańskiego i zamienili po prostu się tym terminem wyjazdów. Czyli mamy w 1989 roku w Peru trzech zakonników. W małej miejscowości, w Pariacoto, ta miejscowość jest odległa od stolicy kraju, od Limy, o 550 km. Znajduje się w peruwiańskich Andach na wysokości 1200 metrów, ale sama parafia Pariacoto jest to ogromny teren, nawet większy niż niejedna polska diecezja. I sytuację mamy tam niesamowicie trudną. Jak powiedział proboszcz parafii, ojciec Jarosław Wysoczański, kiedy przyjechaliśmy tam na miejsce, w zasadzie nie było nic. To była, jak on to określił, dziura i wszechogarniająca bieda. I polscy zakonnicy musieli dojeżdżać do miejscowości wysokie góry, Wandy, które niektóre miejscowości są położone na wysokości 4000 metrów, a przypominam, od 2000 metrów to już mamy 1/3 powietrza mniej. To był ogromny wysiłek też fizyczny, dlatego że do najdalszej miejscowości jedzie się 24 godziny. I kiedy my przyjechaliśmy po 24 latach od zamordowania brutalnego Polaków, to ja się zorientowałem, że tam naprawdę niewiele się zmieniło. Może są ładniejsze domy, bo ładniej pomalowane, może trochę więcej dróg jest, ale byliśmy w tych samych budynkach, w tym samym kościele, pojechaliśmy do tych samych wiosek i oprócz tych detali, to tak jakbym się przeniósł w rok 1991. I pierwszy wniosek, jaki się nasuwa, to jest niesamowity szacunek do tych zakonników, którzy tam byli i którzy również teraz są, bo w tej chwili też są polscy franciszkanie konwentualni w Pariacoto. A jak to wygląda? To właśnie jest wszechogarniająca bieda. Kiedy przylecieliśmy do Limy i jechaliśmy do Pariacoto, to byliśmy jako ekipa Telewizji Polskiej bardzo zaskoczeni. Mnie się wcześniej wydawało, jak czytałem dosyć dużo o Peru i o tej parafii, że w Peru, tak jak w Brazylii, mamy te dzielnice biedy, a my jadąc te 550 km na północ Peru, zobaczyliśmy, że to jest jedna wielka dzielnica biedy. I tym większy szacunek od razu pojawia się wobec polskich misjonarzy, którzy tam pojechali. Tam nie było łatwych warunków.
Ja myślę, że my czasem myśląc o duchownych, którzy jadą na misję, myślimy sobie, jadą tam do jakiejś takiej wioski, gdzie są miejscowe zwyczaje, jakiś taki miejscowy klimat i oni tam opowiadają o Jezusie. I to jest jedyne, co robią. I to jest taka kolorowa wioska ich wita. A tutaj też z tego filmu wyłania się taki obraz ogromnej biedy, ale takiej potrzeby, żeby ktoś wskazał tym ludziom, jak się rozwijać, co robić, jak żyć, że ci ludzie potrzebują nie tylko kapłana, który będzie im mówił o Jezusie, ale potrzebują też takiej zwykłej pomocy, takiego trochę opiekuna wioski.
I tak dokładnie było z polskimi zakonnikami. Kiedy oni przyjechali, to dokładnie żyli tak, jak ci ludzie. Czyli ludzie, obserwując ich, zobaczyli, że oni nie mają jakichś niesamowitych pieniędzy, nie mają niesamowitych jakichś środków technicznych i finansowych, ale żyją tak jak oni. Ale co robili Polacy? Prowadzili na przykład kursy i prowadzili szkolenia, jak można uzyskać tutaj dostęp do wody. Do tej pory, czyli mówimy cały czas o 1988 roku, było tak, że kobiety i mężczyźni chodzili w wysokie góry kilka kilometrów i w baniakach przynosili wodę. Dzięki Polakom ta woda pojawiła się w Parjakoto i innych miejscowościach. Inna kwestia to była kwestia prądu. Tam po prostu nie było prądu. Polacy sprowadzili jakiś generator i przez kilka godzin był prąd. I dzięki inicjatywie polskich zakonników ten prąd po prostu się pojawił. Kolejna historia. Z miejscowości Parjakoto do miejscowości Kazma, gdzie znajduje się najbliższy szpital, jest 55 km. Ale te 55 km jedzie się 2 godziny, bo to są bardzo wysokie góry. I bardzo często było tak, że mieszkańcy Parjakoto, mając zaufanie do polskich zakonników, przychodzili do nich i prosili, błagali, bez względu na porę, na przykład o 2 w nocy znam człowieka, który przyszedł i błagał, żeby odwieźć żonę do szpitala. Bo gdyby nie polscy zakonnicy, to nikt by im nie pomógł. Tam nie było linii autobusowych, które stale, gdzie można wsiąść sobie, nie wiem, i pojechać do miasta. Od czasu do czasu jakieś samochody się pojawiały, ale to naprawdę był zupełnie inny świat. I do takiego innego świata trafili Polacy i zaczęli zmieniać tą mentalność ludzi, to myślenie o świecie i po prostu tworzyli coś lepszego. I bardzo szybko mieszkańcy Parjakoto przekonali się do Polaków. Mieszkańcy Parjakoto, ale i całej parafii, bo są te okoliczne wioski. Tych wiosek jest 73 dokładnie. I niestety w tym okresie w Peru działała bardzo aktywnie organizacja Świetlisty Szlak, Sendero Luminoso. Inna nazwa to Komunistyczna Partia Peru. I celem tej organizacji było stworzenie... Celem tej organizacji było doprowadzenie do rewolucji, do zmiany władzy, ale chcieli to robić poprzez przemoc i poprzez chłopów niezadowolonych. I nagle tu się okazuje, że w Parjakoto ludzie masowo chodzą do kościoła. Oni są zadowoleni, oni niemalże noszą na rękach polskich zakonników. I dlatego Świetlisty Szlak uznał Polaków za konkurencję. Wcześniej zamordowano w okolicznych miejscowościach władze samorządowe i podobna sytuacja była w Parjakoto kilka miesięcy przed zamordowaniem Polaków. Wysadzono posterunek policji, zamordowano 2 inżynierów i wydawało się, że to już koniec, tak? Że już więcej przemocy nie będzie. Bo do momentu zamordowania polskich zakonników jakby zostawiono kapłanów w spokoju. Ale oni byli tak naprawdę jedynym autorytetem, kimś, kto miał taki autorytet dla miejscowej ludności. Niestety 9 sierpnia 1991 roku po mszy świętej terroryści pojawili się przed kościołem i od razu zażądali, by wszyscy, którzy są w klasztorze, natychmiast zeszli na dół. I rozpoczęła się ostatnia droga polskich zakonników. Ojciec Zbigniew Strzałkowski powiedział, mnie weźcie, ich zostawcie. I to powiedział bardzo zdecydowanie, bardzo stanowczo. Po jakimś czasie pojawił się ojciec Michał Tomaszek, zostali związani i wywieziono ich poza teren klasztoru. To jeszcze było Parjakoto. I w tym momencie odbywa się bardzo dramatyczna rozmowa w samochodzie. Znamy bardzo dokładnie tę rozmowę, dlatego że siostra zakonna, siostra Berta, peruwianka, znalazła się w środku, udało jej się, nie była zapraszana oczywiście, ale była tak związana z polskimi zakonnikami i tak bała się o ich los, że po prostu sama tam wsiadła do tego samochodu. I ona jest świadkiem, jak przychodzi przywódca tych terrorystów i zaczyna krzyczeć na polskich zakonników, że przekazują, mówią o religii, a religia to opowiem dla ludu, że przeszkadzają w rewolucji, a mówią ciągle o pokoju, mówią pokój i dobro, a celem terrorystów jest przemoc po to, żeby zmienić władzę. Oczywiście padały też inne zarzuty, że są agentami CIA na przykład, też odnoszą się do Jana Pawła II, wy jesteście jego człowiekiem, jego ludźmi, ty jesteś jego człowiekiem, mówi ten szef terrorystów do ojca Zbigniewa i zaczyna się dramatyczna rozmowa. W tym momencie inni terroryści podkładają ładunki i następują dwa duże wybuchy. Polscy zakonnicy, jak opowiada siostra Berta, są zdenerwowani, nawet wystraszeni. Zorientowali się, że jest bardzo zła sytuacja. W którymś momencie terroryści, ten szef terrorystów opuszczają ten samochód i zostaje ojciec Zbigniew, ojciec Michał i siostra Berta. I ona później przekazała taką informację, że zaczynają Polacy rozmawiać między sobą po polsku. Ona nie znała dobrze polskiego. Później powtórzyła to zdanie jednemu z Polaków, który przyjechał polskiemu zakonnikowi. Ojciec Zbigniew odwraca się do ojca Michała i jeden mówi do drugiego, to koniec, to chyba nasz koniec. I później ponownie pojawiają się terroryści, zaczyna się druga część rozmowy. Ojciec Michał mówi, przyjacielu, co zrobiliśmy nie tak? Jaki zrobiliśmy błąd? Powiedz nam. I zapada cisza. Już nie ma odpowiedzi. Zostali wywiezieni do Pueblo Viejo, do starego miasta w Pariacoto. To jest taki rejon, gdzie praktycznie jest kilka domków. Ale w wyniku trzęsienia ziemi ta część miasta została zburzona. Więc to jest takie odludzie tak naprawdę. Ono od tego miejsca, gdzie jest kościół, znajduje się kilka kilometrów jadąc w góry. I o godzinie 21 strzałami w tył głowy zostają zamordowani. Zostaje zamordowany również wójt Pariacoto i Polacy. Na plecach ojca Zbigniewa terroryści umieścili taką kartkę, tak giną sługusy imperializmu, a obok był narysowany sierp i młot.
To jest taka historia, która mam wrażenie, że zupełnie nie pasuje do XX wieku w naszych głowach. Zupełnie nie pasuje do Peru, które traktujemy jako miejsce wakacji, tyle że trzeba dużo na bilet odłożyć. I jakoś tak nie pasuje nam do tego naszego świata, bo słuchając tego, można przypomnieć sobie słowa z Ewangelii, że Jezus przyszedł służyć i wszystkie te takie obrazy, które dla nas jakoś tam są zupełnie dalekie, bo nawet jeżeli to dzieje się teraz i teraz giną chrześcijanie, to giną w Syrii, która jest nam bardzo odległa. No a to są jednak polscy męczennicy i myślę, że bardzo... Bardzo pan naszym słuchaczom w głowach tutaj namieszał, bo tak, bo z jednej strony to słoneczne Peru, a z drugiej strony, jeżeli nawet kojarzymy wizerunek tych męczenników, to oni na tych zdjęciach są uśmiechnięci. I o tym chciałabym, żebyśmy też porozmawiali i o tym, jak wygląda takie życie w Peru i co właśnie tam się jeszcze działo, bo o tym było, że tam czekała bieda i oni sobie z tym wszystkim poradzili, ale radzą sobie dalej i dalej pracują. I o tym też na pewno warto mówić. I do tego tematu wracamy za chwilę.
Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.